Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. A ponieważ mamy święta, to wymyśliłyśmy sobie, że przypomnimy Państwu gości, o których cały czas ciepło myślimy i myślimy, że będziemy mieć okazję kolejnego spotkania właśnie tutaj w Bydgoszczy.
Pierwszy gość to Mikołaj Górecki, syn Henryka Mikołaja Góreckiego, który w ubiegłym roku w październiku był w Bydgoszczy na festiwalu muzycznym i wtedy udało nam się z nim spotkać, także fragment tej rozmowy teraz prezentujemy.
Ojciec chciał, żebym był skrzypkiem, bo myślał, że będę w duecie grał z siostrą. Później ja oczywiście w sposób taki dość ukryty zmierzałem ku fortepianowi, który był mi bardziej potrzebny, żeby po prostu pisać muzykę, no i w końcu stanęło na moim po czasie, ale to nie to, że ja zawsze chciałem być skrzypkiem, ja nigdy nie chciałem być skrzypkiem ani pianistą.
Chciał pan być kompozytorem.
No raczej tak, no.
Zawsze chciał pan być kompozytorem, ale zawsze to, o czym Ewa mówiła w tym pierwszym pytaniu, nazwisko Górecki, będzie próba porównywania pana kompozycji do kompozycji ojca.
No trudno, rodziców się nie wybiera.
Czy pan był fanem muzyki pana ojca?
Jak byłem bardzo mały, nie. Później z czasem to do mnie dotarło, ale to tak miałem około 14-15 lat, tak naprawdę, kiedy sobie zdałem sprawę, o co chodzi. To było jeszcze długo, zanim ten szał wokół mojego ojca się zaczął z trzecią symfonią. Także później, jak to się stało, że reszta świata zauważyła jego muzykę, no to się specjalnie nie dziwiłem. Nie mogę powiedzieć, żeby to było osobiście dla mnie jakimś wyzwaniem. Nigdy nie było, bo to specjalnie nie rozumiem, dlaczego musi to być porównywane ojciec-syn. No, są setki, tysiące kompozytorów i przez to, że on jest moim ojcem, dlaczego muszę być? Dlaczego nie mogę być porównywany na przykład z Szymanowskim albo Karłowiczem, albo ja nie wiem, no, kimkolwiek innym, jakimś kompozytorem, nie wiem, Elliot Carter, ktokolwiek, no, przypadkowy. A to, że akurat mój ojciec, no, jakie to ma znaczenie? Nie, to osobiście nie rozumiem tego.
Wybrał pan Amerykę na miejsce swojego pobytu i też pracy, bo przecież też pan tam wykłada. Czy w jakiś sposób to się różni zasadniczo od doświadczeń w Polsce? I czy to łatwiej jest kompozytorowi żyć tam, tworzyć tam, pracować?
No oczywiście różnice między Polską a Ameryką są oczywiste. I tak jak są w tych rzeczach powierzchownych, no, znane w większości ludziom, no tak samo i w sprawach muzycznych są dość szalone różnice. No sam stosunek do tego, kim jest kompozytor, czym jest w ogóle kompozycja, jest całkowicie inny. Nie wydaje mi się, że mamy teraz tu czas na takie dogłębne analizy tego, ale...
Jak się tworzy, czy jest to miejsce do życia, do pracy lepsze niż Polska?
Aha, no właśnie, no lepsze, no nie mogę powiedzieć. W mojej prywatnej sytuacji jest to dość praktyczne właśnie ze względu, o które panie wcześniej wspominały, ciągłe porównywanie i tak dalej. Mogę powiedzieć, że tam znalazłem miejsce, w którym tego porównywania tak często nie słyszę.
I to była swoista trochę ucieczka, tak?
No można to tak nazwać, ale bardzo w sensie taka konstruktywna.
A dlaczego pisze pan muzykę?
Też chciałbym wiedzieć.
Czy to jest tak metafizyczne, czy jednak to bardziej realne czasami?
No właśnie, nie jest to realne i to jest ten problem, że od strony czysto logicznej nie powinienem pisać muzyki. No na przykład to, co pani mówiła o ojcu i tak dalej, no to jest rodzaj szaleństwa.
Ale mógł pan, nie wiem, pisać pod pseudonimem.
Myślałem o tym, powiem szczerze, nie raz, nie dwa, ale to byłby rodzaj ucieczki i poddania się i nie chciałem. Nawet biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście jest to ciągłe porównywanie i mylenie nawet, że mój utwór jest prezentowany pod imieniem, no, ale imienia też niestety nie wybierałem. Także ani imienia, ani nazwiska nie wybrałem. Zawodu też, ani rodziców, także no, jest dosyć trudno. Ale właśnie z tego powodu, że takie ograniczenia były, no, postanowiłem nie poddać się i nie zmieniać nazwiska, bo to byłby rodzaj, no, poddania się.
Ma pan częste związki z Polską w Stanach Zjednoczonych?
Bo... Znaczy, w Stanach? Nie, w Polsce mam związki z Polską, a tam jak jestem, nie mam. Także przez e-mail jakieś kontakty oczywiście, ale z Polonią jako taką nie utrzymuję większych kontaktów.
Dlatego, że pan świetnie cały czas nie ma naleciałości w języku.
Staram się unikać jakichkolwiek wpływów.
Czuję się pan obywatelem świata i nie ma pan takiego poczucia, że tu wrócę do Polski i wyjechałem do Stanów?
W jeden kierunek bilet na Batorego kupujemy, tak, i nigdy nie wracamy. No tego, nie miałem nigdy tego uczucia, tak, że łzy w oczach i nigdy nie wracam. Nie, w końcu jest w dwie strony można. Dawniej za czasów komuny, kiedy była żelazna kurtyna. No było całkiem inaczej.
Jest pan szczęśliwym człowiekiem, który komponuje, czyli uprawia swój zawód, mimo że tata wymyślił inny.
Na pewno jestem szczęśliwy, używając ołówek i papier, to jest pewne. A ogólnie szczęśliwym człowiekiem, no to jest bardzo poważne pytanie. Mam nadzieję, staram się znajdować pozytywną stronę zawsze.
To było spotkanie z Mikołajem Góreckim, jak dziś pamiętam, które przeprowadziłyśmy na tarasie pewnego hotelu w Bydgoszczy.
No mamy nadzieję się spotkać, ale to nie jest takie proste, bo Mikołaj Górecki często do Polski nie przyjeżdża, no ale może taka możliwość będzie. Kolejny gość to Konstanty Andrzej Kulka, który niedawno był w Toruniu na konkursie skrzypcowym, przypomnijmy, przewodniczył jury, ale nasze nagranie pochodzi z jeszcze wcześniejszego czasu.
Z kwietnia ubiegłego roku, kiedy to Konstanty Andrzej Kulka gościł tutaj w Bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej.
Ja nigdy nie byłem takim tytanem pracy, że tak powiem. Nie potrafiłbym grać bez przerwy. Są osoby, które tak grają od rana do wieczora, prawda? I w zasadzie lubią to robić, więc dlatego niech robią. Jak tak, no. Ja nie, raczej nie. To znaczy ja staram się, jeżeli nie ma na przykład jakichś koncertów albo coś, odkładam po prostu skrzypce na bok i odpoczywam.
No,
oczywiście, nawet na dłużej, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Więc może dlatego wracam do tego instrumentu jakoś taki w miarę świeży, więc jeszcze to granie czasami sprawia mi przyjemność, aczkolwiek czasami już jestem troszkę zmęczony tym wszystkim. No cóż, ale pewne rzeczy pozostały i zawsze próbuję. Ludzie przychodzą, żeby posłuchać w miarę dobrej muzyki, więc ja staram się być tutaj w tej mierze profesjonalistą, że staram się zawsze grać tak dobrze, jak potrafię. Nie traktuję jakiejś pozycji, powiedzmy, repertuarowej, że a to odbębnie to od początku do końca i koniec i będzie święty spokój. Nie, jednak myślę, że jakaś solidność to leży w moim charakterze.
Czy w pana karierze były takie wyzwania, które pan do dziś pamięta, jakieś szczególne, które od pana wymagały dużo ryzyka albo uruchomienia jakiejś wyjątkowej zdolności w panu? Czy były takie momenty?
Myślę, że bardzo wiele, tylko że już nie bardzo wiem, o czym mogę to mówić, bo każda nowa pozycja była dla mnie wyzwaniem, w związku z tym nie przypominam sobie czegoś szczególnego, żeby, prawda, było to coś nie do przejścia albo tak trudne, że niewykonalne, prawda. Na ogół to wszystko przy jakiejś tam odrobinie pracy, prawda, i wysiłku, no i przy, oczywiście już nie mówię o talencie, który, prawda, musi być dany z głowy. I poza tym u mnie jest jeszcze taka rzecz, że za co bardzo dziękuję, że nie muszę bardzo długo dochodzić do jakiejś formy, tak zwanej formy wykonawczej. Wystarczy mi dosyć krótki okres i to jest bardzo, bardzo dobre. Ja to bardzo jestem wdzięczny, że coś takiego posiadam, że nie muszę ćwiczyć przez 2 tygodnie, żeby potem zagrać dopiero koncert, tylko wystarczy kilka dni.
To w genach pan przejął, natomiast że też pan nie został śpiewakiem operowym albo na przykład pianistą.
No wie pani, no akurat mogę tutaj powiedzieć w ten sposób, że pierwsze swoje pieniądze w życiu, jeżeli chodzi o sferę artystyczną, zarobiłem wcale nie jako skrzypek, tylko jako właśnie śpiewający chłopak w Tosce w Operze Bałtyckiej, wtedy w Gdańsku. I to były moje pierwsze drobne honoraria za śpiewanie, a nie za granie na skrzypcach. Grać zacząłem stosunkowo późno, miałem 8,5 roku, także bardzo późno, tak. No ale jakoś nadrobiłem, potem chodziłem już do liceum jednocześnie na przedmioty ogólnokształcące i muzyczne.
A jak pan sobie wyobraża tę emeryturę swoją? Bo powiedział pan, że jest pan teraz człowiekiem na emeryturze. My melomani jakoś słabo sobie wyobrażamy pana na emeryturze. To chyba się nie jest na emeryturze, jak się jest muzykiem.
Emerytura oczywiście to jest pewnym cudzysłowie, emerytura taka statystyczna, że tak powiem, czyli już jestem emerytem od paru lat. Natomiast jeżeli chodzi o granie, no cóż, gram oczywiście zdecydowanie mniej niż kiedyś. No wiąże się to również z pewną moją chęcią do większej ilości odpoczynku, ale jest jeszcze stosunkowo troszkę tych koncertów. No poza tym no, trochę czasu zaczyna mi zabierać uczenie, bo uczę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Też jestem profesorem gościnnym w Gdańsku w Akademii Muzycznej. więc to trochę czasu też zajmuje, no ale to jest naturalna kolej rzeczy.
To był Konstanty Andrzej Kulka i gość kolejny, maestro Jerzy Maksymiuk.
Który z kolei gościł na festiwalu, bydgoskim festiwalu muzycznym.
Kolega skrzypek zapytał mnie, kto jeszcze to dyryguje. No jeszcze okazjonalnie dyrygują, ale ja głównie to dyrygowałem u państwa chyba mnóstwo razy. Nagrałem 3 płyty z orkiestrą BBC. Oni pierwszy raz to grali taką muzykę. Jaka ładna muzyka. Z Symfonią Warszawią i z państwem. I tutaj kilkakrotnie grałem. Także cieszę, że tym utworem zaczyna się festiwal. I bardzo bliski, bo jest takim, coś się tam czuje bardzo polskiego. Co prawda muzyka przedstawia dźwięki, może przedstawiać nastroje, nie może opisać czegoś innego, takiego koloru lub innego koloru, lub takiego przedmiotu lub innego przedmiotu. Ale czuje się bardzo jakąś taką różnorodność i centralnymi punktami to są taki marsz cara i bardzo liryczna część w smyczkach. I potem drzewie, bardzo taki piękny, liryczny motyw i tutaj się czuje właśnie tą polskość. Trąbki wchodzą do takiego u Chełmońskiego, czuje się klimat polskości. Paderewskiego, wspaniałej symfonii.
Wszyscy wiemy, bo to właśnie na tym konkursie Paderewskiego zdobył pan pierwszą nagrodę. Czy pan jeszcze ćwiczy na fortepianie? Bo rozumiem, że komponuje pan przy fortepianie, ale czy pan jeszcze ćwiczy?
No, koncertować to trzeba grać stale, tak? To nie można tak trochę pograć i dyrygent może mieć większe przerwy. Komponować można z dłuższymi przerwami, ale też lepiej jak stale komponuje. Także na fortepianie dziękuję bardzo za przypomnienie tego, ale jeszcze sobie dostałem wariację Amol Paderewskiego z konkursu i bardzo się cieszę, że mogę to posłuchać, jak to kiedyś było.
Panie Jerzy, a pan jest też wielkim Polakiem. Mógł pan przecież mieszkać w każdym miejscu na świecie, a jednak wybrał pan Polskę.
Brakowało mi rozmów, tego sposobu, w jaki się rozmawia. Ja nie mogłem, ja musiałem mieszkać tutaj i nigdzie nie mieszkałem.
Już takie propozycje były, prawda, żeby mieszkał pan?
Mogłem, ale tutaj się czuję i stale się czuję i zawsze się czułem najlepiej.
Właśnie, co takiego jest w Polsce, że tak wielu znamienitych ludzi, mogąc w trudnych czasach mieszkać i wybierać inne miejsca na świecie?
Macie, człowiek jest przyzwyczajony, stąd wyrósł, to jest jego ziemia, jego klimat, no, charakter. I są ludzie, którzy mogą, tam czują, że tam też jest ojczyzna. Ja należę do tych, którzy nie mogą.
Po Jerzym Maksymiuku czas na kolejnego gościa, też wyjątkowego, panią Ewę Rubinstein.
Ewa Rubinstein, córka Artura Rubinsteina i Nelly Rubinstein, gościła w Bydgoszczy. Liczymy na jej powrót do Bydgoszczy, chociaż wówczas gościła w Bydgoszczy nie ze względu na tutejszą chociażby szkołę muzyczną, a ze względu na zdjęcia.
Tak, bo jest świetnym fotografem i prezentowała wystawę swoich zdjęć w Bydgoszczy.
Dlaczego fotografia?
Jak byłam dużo młodsza, byłam tancerką, byłam aktorką, ale w teatrze. Więc rano potem nic nie było z tego. Moje dzieci nigdy nie widzieli mnie na scenę. Potem wyszłam za mąż, miałam 3 dzieci, szybko. A pod końcem tego małżeństwa, który się skończył po 12 lat, pracowałam w teatrze w New Haven, gdzie mieszkaliśmy, bo mąż był pastor Uniwersytetu Yale. Ale jak dzieci były w szkole, nie miałam co robić w domu, więc pracowałam troszeczkę tam w teatrze, ale w dzień. I tam był taki młody, który robił dla nich zdjęcie, żeby postawić nas premiery nazajutrz. No, była generalna próba, gdzie nareszcie kostiumy i tak dalej były gotowe. I on robił zdjęcie, żeby ich wywoływać w nocy, druk robić i to wszystko postawić w teatrze na zajutrz, na premierę. Ja robiłam public relations dla tego teatru i też pisałam wszystkie nuty o sztuki i o aktorów do programu, bo ja znam jeszcze tych aktorów czasami. Na tą próbę miałam być, żeby pomóc i wiedzieć i tak dalej. Więc on mi mówi, czy możesz mi pomóc, bo tyle osób gra w tej sztuce, że to będzie dużo zdjęć, wiele zdjęć. I on pokazał mi, jak włożyć film do aparatu, jak zmienić te obiektywy, bo on miał 2-3 kamery. I zaczęłam to robić. Wieczorem on musiał do domu pójść, żeby to robić. Ja poszłam z nim, bo tam musiałam też pomóc i on mi nauczył, jak te białe kropki malować. I tam pierwszy raz widzę, jak zdjęcie się rodzi, nagle się widzi ten obraz. I to mi dało taki szok. W tym momencie, bo no, widziałam to w filmie, ale to nigdy to samo. I mówię sobie, Jezus Maria, można wszystko z tym robić. Powiedzieć, co się czuje, co się chce. To był taki szok i jeszcze dreszcze dostaję. Każdy raz się mówię o tym, każdy raz. Bo to był zupełnie tak, zmienił mnie życie. No. Rok i pół, coś takiego później, to było już rozwód, ale nie chodziło o tym wcale. I wiedziałam, że będę musiała pracować. Musiałam przenosić się do Nowego Jorku. I mowy nie było, żeby wrócić do teatru. Absolutnie nie, bo to był inny rodzaj życia. Wszystko był teatr w moim życiu. Dom w domu i potem nawet z mężem troszeczkę. Wszystko było troszeczkę teatralne. A tu miałam możliwość, żeby dostać się do siebie samego, ale nie wiedziałam dokładnie, kto to jest. Ale wiedziałam, że ta fotografia coś mi daje, że nic innego mi nie dał. Nie wiedziałam, czy będę mogła i czy to mi wyjdzie, czy ktoś będzie patrzył się na moje zdjęcia. Nie mam pojęcia, bo jeszcze nic nie zrobiłam. Więc zaczęłam robić portrety, dzwoniłam do wszystkich, których kiedyś znałam, znalazłam ludzi na ulicy czasami. I robiłam taki portfolio i poszłam do Vogue magazynu, do tego, tamtej, to dostałam pracę. Takie małe tu, małe tam. Nagle mam agentkę, proszę robić to dla tego, dla New York Times. I zaczęło żyć tak. Nie mogłam oczekiwać, że tak będzie, ale tak było. I też robiłam dla siebie moje własne zdjęcie. Jeszcze nie wiedziałam dokładnie, co to będzie. Ale wiedziałam, że z ludźmi i może przestrzenie takie puste też mi coś robili. I pomalutku zaczęłam mieć też publikacje w magazynach fotograficznych specjalnych. I tam moje własne zdjęcie, takie nie zrobione dla kogoś innego. Więc to też zaczęło się robić. I potem wystawa, potem druga wystawa. I to się zrobiło tak.
Co pani wyjątkowo lubiła fotografować? Mówiła pani na początku o portretach, ale potem były jeszcze inne rzeczy.
Były akty, były wnętrza i potem zaczęłam podróżować dużo i różne rzeczy. Byłam w Irlandii, jak były takie ogromne problemy i tam były troszeczkę takie polityczne rzeczy i wybuchy, nie wiem co, demonstracje i troszeczkę niebezpieczne. Więc to weszło. Potem, trudno powiedzieć, bo czasami robię akt i potem później widzę rok chodnika i coś tam ciekawego się dzieje. Robię podłogę, robię ulicę. Nie wiadomo. Coś mnie ciągnie i mówi, chcę być fotografowany. Aha. Proszę mnie fotografować.
A to już spotkanie z Aliną Mleczko, saksofonistką, jedną z lepszych saksofonistek w Europie, która niedługo ponownie zagości w Bydgoszczy. Dosłownie dzielą nas dni od jej przyjazdu do Bydgoszczy i mamy nadzieję spotkać się ponownie.
A to nagranie, fragment nagrania z lutego ubiegłego roku.
Naszym gościem jest dzisiaj Alina Mleczko. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy saksofon jest dla kobiet, czy dla mężczyzn,
o,
bo to
się
każdy
cieszę. Dzień
pyta,
dobry
prawda?
Państwu.
No ważne, kto na nim gra, bo...
I jak
właśnie.
Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, że takie podejście panie mają, bo ostatnio ciągle się spotykam z tym pytaniem i ciągle muszę wymyśleć jakieś teorie na ten temat, a tak naprawdę nie czuję, żeby mnie to w jakikolwiek sposób dotyczyło.
Natomiast z całą pewnością płyta, która właściwie zawartość tej płyty w programie koncertu w Filharmonii Pomorskiej, to są utwory, które zostały specjalnie napisane, prawda?
Tak, to są utwory polskich kompozytorów, które powstawały na przestrzeni lat, trzeba powiedzieć, bo pochodzą jeszcze z lat 90., kiedy kończyłam studia, wtedy pisali dla mnie Paweł Mykietyn czy Jacek Grudzień. I jest tam koncerto właśnie Jacka Grudnia na saksofon sopranowy i smyczki, jest sonatina Firalina Pawła Mykietyna. Kietyna. Był to jeden z jego wczesnych utworów, kiedy byliśmy na studiach. Właściwie dla mnie to nawet nie był koniec studiów, tylko gdzieś w trakcie. Wtedy był on na saksofon altowy z warstwą elektroniki. Po latach pomyślałam za zgodą Pawła Mykietyna oczywiście, żeby zrobić wersję na saksofon i orkiestrę smyczkową.
On rozpisał?
Tak. I ta wersja właśnie dosłownie sprzed niemal chwili, bo tuż przed nagraniami, które odbyły się no już rok temu, ale dla takiej płyty to nie jest aż tak długi czas, ponieważ to wszystko dość długo trwa, przygotowanie, produkcja i tak dalej. Tuż przed nagraniami właśnie na płytę w klasztorze w Cedyni, dosłownie w tym samym tygodniu jeszcze dostałam nuty, żeby móc to nagrać. Także cieszę się, że to wszystko się tak potoczyło i że się udało. Tym bardziej, że ostatecznie właśnie od tego utworu wziął się tytuł całej płyty.
Różne utwory ma pani w repertuarze. Nie jest pani taką tak zwaną klasyczną solistką. Są różne zainteresowania. No właśnie, piszą dla pani kompozytorzy, ale wybiera pani sobie też utwory. Jak to jest z tym wyborem? Co właściwie będę grać w najbliższym czasie i dlaczego? Od czego to zależy?
Ja właściwie mam cały czas taki komfort, że nie kierując się właściwie niczym, może czym powinnam, wymogami, rynkiem, być może nie mam takiego parcia na te sprawy. Cieszę się, kiedy mam koncerty i one są, więc wszystko się dobrze rozwija. Z każdym rokiem mam wrażenie, że jest ich więcej i są one coraz ciekawsze, więc to jakby zaspokaja moją próżność i moją chęć rozwoju, a nie to, żeby starać się sprostać jakimś ogólnym wymaganiom. Więc jednak w większości wypadków ja gram to, co jakoś tam jest mi po drodze, z czym się mogę utożsamić. I to dotyczy zarówno muzyki współczesnej, jak i innych gatunków, kierunków, gdzie trochę próbuję swoich sił. No właśnie to jest tak, że działam według jakiegoś swojego planu, tak mi się wydaje. I po tym, kiedy ta płyta się ukazała, kiedy ma całkiem dużą promocję, okazuje się, że jest dość duże zainteresowanie, z czego się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim rozgłośniom i recenzentom, którzy piszą bardzo przychylnie o tej płycie. Ja już mam kolejny plan, co chciałabym zrobić i to jest raczej dążenie do tego, jak znaleźć środki, jak znaleźć możliwości, żeby to wykonać, niż czekanie, to co sobie już wymyśliłam, niż czekanie na to, aż coś się samo trafi albo ktoś coś sam napisze i może akurat do mnie to trafi. Raczej są też jakieś moje inspiracje. No może jakoś tak tu się wychwalam teraz za bardzo, ale tak jest, bo i w przypadku Jacka Grudnia koncerto to była może nie tyle inspiracja, co bardzo duża chęć z mojej strony, żeby on to zrobił i naciski, żeby to zrobił, więc to zrobił. Chociaż dedykował ten utwór komu innemu, natomiast ja go prawykonywałam i chyba jak dotąd jestem jedną saksofonistką, która gra ten koncert na koncertach. No Sonatina Fiorellina, no to Paweł dla mnie zrobił. Anioły w Ameryce, to jest temat przepiękny. Pawła Mykietyna ze sztuki o tym samym tytule w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie do tego spektaklu nagrywaliśmy to w składzie. Paweł Mykietyn na fortepianie, kontrabas, perkusja i ja na saksofonie i wtedy miało on to trochę inny charakter, bardziej tak nawiązywało może do ballady jazzowej. No też właśnie konstruując tę płytę wymyśliłam, że to będzie świetnie brzmiało ze smyczkami i też przerobiliśmy to na smyczki. No i co tam dalej mamy? Sonata Jerzego Derfla tak. Na saksofon i kwintet smyczkowy. To pan Jerzy Derfel, którego serdecznie pozdrawiam, zrobił z własnej nieprzymuszonej woli, jak sam mówi. Usłyszał gdzieś, jak gram i spodobało mu się i napisał utwór. Także no, cieszę się, że to się tak układa. Aczkolwiek też wspominałam już gdzieś, że ta płyta właściwie powstawała przez kilkanaście lat. To znaczy nie dosłownie, ale kiedy zagrałam pierwszy raz utwór z saksofonem i orkiestrą smyczkową, pomyślałam, że taką płytę kiedyś nagram, tylko musiało upłynąć dobre kilkanaście lat, żeby zebrać takie utwory, które moim zdaniem właśnie jakoś odzwierciedlają te moje zainteresowania, czy tę moją jakąś tam muzyczną stronę.
To było spotkanie z Aliną Mleczko. I to był taki nasz kalejdoskop gwiazd, które pojawiły się w ostatnich miesiącach właśnie w Salonie Klasycznym.
A teraz już czas na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa serdecznie. Już 13 rok w Krakowie, w okresie świąt wielkanocnych, odbywa się Festiwal Muzyki Dawnej Misteria Paschalia. Jego formuła opiera się głównie na prezentacji muzyki związanej z okresem Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy, wpisując się w kalendarium obchodów liturgicznych w Kościele katolickim. I teraz podczas najbliższych 25 minut przypomnimy z poprzednich edycji festiwalu fragmenty występów mistrzów wykonawstwa historycznego. Na początek aria Antonio Vivaldiego Longe mala umbre terroris. Śpiewa Sonia Prina, włoska śpiewaczka operowa, specjalizująca się w muzyce barokowej. Ukończyła konserwatorio Giuseppe Verdi w Mediolanie w klasie śpiewu i trąbki. W 1994 roku została przyjęta do Akademii Śpiewu przy La Scali. Od lat prawie co roku przyjeżdża do Krakowa, gdzie czekają na nią melomani. Mezzosopranistce towarzyszy zespół Akademia Bizantina pod kierownictwem Ottavia D'Antone.
Thank you.
Sonia Prina z Akademią Bizantina śpiewała arię Antonia Vivaldiego Longemala Umbre Terrores. Wykonanie to miało miejsce w Krakowie podczas festiwalu Misteria Paschalia w 2007 roku. Dziś akurat wykonaniem Baltazara Händla kończy się 13. edycja festiwalu. Jak w poprzednich latach zjechali do Krakowa Jordi Savall, Fabio Biondi, Mark Minkowski i Ottavio D'Antone, pod którego batutą brzmiała przed chwilą Akademia Bizantina. Ten sam zespół towarzyszył też mezzosopranistce José Marilo Monaco w arii Il quel giorno sventurato Antonio Caldari. Ta śpiewaczka kontakt z muzyką rozpoczęła od nauki gry na fortepianie. Pierwszym osiągnięciem w jej karierze wokalnej była pierwsza nagroda w konkursie w Brindisi, którą zdobyła w 1999 roku. Potem nastąpił debiut na scenie operowej w roli głównej w Orfeuszu i Eurydyce Glucka. Jej pozycję na arenie międzynarodowej wzmocniły kolejne sukcesy, a my posłuchajmy teraz jej występu na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie w 2008 roku. Aria Il quel giorno sventurato Antonio Caldari, włoskiego kompozytora barokowego.
Thank you.
arię z oratorium Antonio Caldary śpiewała José María Lo-Monaco z Towarzyszeniem Akademii Bizantina pod kierownictwem Ottavia D'Antone. A teraz nagranie z festiwalu Misteria Paschalia z 2006 roku, gdy to soliści zespół Europa Galante pod kierownictwem Fabia Biondi wykonali utwór wokalno-instrumentalny Jezus pod ciężarem krzyża. Jego kompozytor to Gianfrancesco de Maho, zwany Ciccio, przedwcześnie zmarły reprezentant szkoły neapolitańskiej. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców włoskiej opery seria z drugiej połowy XVIII wieku. Jego muzyka ogromnie podobała się Mozartowi, o czym można przeczytać w jego listach do siostry, ale i na przykład Goldoniemu. My posłuchajmy z jego oratorium arii Grave Flagelli Impugnano. Śpiewa Giovanni Carlo Alemano z Europą Galante. Thank you. Giovanni Carlo Alemano z Europą Galante pod kierownictwem Fabia Biondi śpiewał arię z oratorium Jezus pod ciężarem krzyża Gianfrancesca de Mayo. A na koniec dzisiejszej świątecznej audycji jeszcze finał koncertu festiwalu Misteria Paschalia z 9 kwietnia 2007 roku, czyli Alleluja ze Światła Gwiazd i Allegro z koncertu Adur Antonia Vivaldiego. Grają Akademia Bizantina, Ottavio D'Antone klawesyn, Stefano Montari skrzypce, a śpiewa Sonia Prina alt.